Rozdział 23. Atak jaguara. 50 kroków przed nimi na wysokości trzcinowych zarośli, tuż na skraju sawanny, czaiło się do skoku dorodne zwierzę przypominające kształtem tygrysa, choć nieco mniejszych od niego rozmiarów. Leśny drapieżnik mierzył prawie 80 cali długości. Był więc rosłym przedstawicielem swojego gatunku. Miał 30-calowy ogon, krótką i masywną szyję oraz potężne łapy wyposażone we wspaniałe pazury. Jego gęste, przepiękne, żółto-miedziane futro pokryte było charakterystycznymi cętkami, obwiedzionymi rudą obwódką, które po bokach były mniejsze, na grzbiecie zaś zlewały się w regularne linie. Piraci nie mieli żadnych wątpliwości, że był to jaguar. Najwspanialszy drapieżnik obu Ameryk, groźniejszy od kuguarów i być może groźniejszy nawet od żyjących w górach skalistych niedźwiedzi. Te dzikie zwierzęta zamieszkują tereny od Patagonii po Stany Zjednoczone, dumnie reprezentując na tych szerokościach geograficznych tygrysi ród. I są, tak samo jak wszyscy jego przedstawiciele, groźne, zwinne i silne. Ich domem są zwłaszcza lasy deszczowe, brzegi sawann i dorzecza wielkich rzek, takich jak La Plata, Amazonka, Orinoco. Kochają bowiem, rzecz w przypadku kotów zupełnie niesłychana, wodę. Jaguary cieszą się sławą bezlitosnych zabójców. Mają wiecznie niezaspokojony apetyt, w związku z czym ich łupem pada każde napotkane na drodze stworzenie. Nie uciekną im nawet małpy. Albowiem jaguary, jak na koty przystało, z łatwością wskakują na każde drzewo. Bydło hodowlane i konie mogą próbować bronić się za pomocą rogów i kopyt, ale na niewiele to się zdaje. Krwiożercze drapieżniki skaczą na nie z rozpędu i silnym uderzeniem łapy przetrącają im kręgosłupy. W starciu z nimi nie mają szans nawet żółwie, choć chronią je przecież bardzo wytrzymałe pancerze. Dzięki swoim ostrym pazurom jaguary z łatwością przebijają skorupy żółwi arrau, a następnie wysysają ich smakowite mięso. Do psów pałają tak żarliwą nienawiścią, że choć wcale nie przepadają za ich mięsem, wchodzą nieskrępowanie w biały dzień do indiańskich wiosek tylko po to, by te wierne ludziom czworonogi rozszarpać na strzępy. Nie przepuszczają także ludziom. Na skutek ataku jaguara śmierć zbiera corocznie obfite żniwo wśród Indian. Szpony drapieżnika rozszarpują ciało i zadają głębokie rany, które nie są w stanie się już zagoić, w związku z czym ranny w starciu ze zwierzęciem nieszczęśnik ostatecznie umiera. Teraz przyczajony na skraju sawanny jaguar jakby w ogóle nie zauważył zbliżających się piratów. Nie zdradzał bowiem żadnych oznak rozdrażnienia. Jego oczy nieruchomo wpatrywały się w czarniawe wody mokradeł. Najwyraźniej czaił się na zdobycz, która ukrywała się pod liśćmi Wiktorii Królewskiej. Zaszył się wśród trzcin, czekał z uniesionym lekko pod brzuszem w pozycji gotowej do skoku. Poruszał lekko sztywnymi wąsami, a jego ogon bezszelestnie ocierał się o zarośla. Widać było, że powoli ogarnia go zniecierpliwienie. Na co on czeka? Zapytał czarny korsarz, który jakby zupełnie zapomniał o istnieniu Van Golda i jego ludzi.
Czai się na zdobycz, odparł Katalończyk.
Czyżby na jakiegoś żółwia? Nie, odpowiedział Afrykańczyk. Szykuje się do starcia z godnym mu przeciwnikiem. Spójrzcie tam. Widzicie ten pysk pośród liści?
Rzeczywiście. Nasz czarny przyjaciel ma rację. Tam się coś rusza, powiedział Carmont.
To czubek pyska kajmana Jacare, odpowiedział Murzyn.
Kajmana?
Zapytał czarny korsarz.
Tak, mój panie.
Czyżby jaguary napadały nawet na te imponujące gady?
Tak, panie kapitanie, powiedział Katalończyk.
Jeśli zachowamy ciszę, będziemy świadkami zażartej walki.
Miejmy nadzieję, że to długo nie potrwa.
Trafiło na siebie dwóch dość walecznych przeciwników. Gdy dochodzi między nimi do pojedynku, walka jest naprawdę zaciekła. O, jest!
Liście Wiktorii Królewskiej nagle się rozstąpiły i ogromny pysk, wyposażony w długie, trójkątne kły, wychynął ponad powierzchnię wody i zaczął podpływać do brzegu. Na widok zbliżającego się kajmana jaguar wstał i zrobił krok do tyłu. Nie, żeby się przestraszył. Jego zamiarem było wywabienie przeciwnika na ląd. Chciał w ten sposób odciągnąć go od wody, w której kajmany poruszają się niezwykle szybko i zwinnie, zaś poza nią są wyjątkowo niezdarne. Kajman nabrał się na podstęp jaguara. Uwierzył, że wielki kot wycofuje się ze strachu. Z rozpędem wślizgnął się na ląd, uderzeniem ogona odcinając kwiaty Wiktorii Królewskich od ich kolczastych łodyg, po czym zatrzymał się i rozdziawił swoją groźną paszczę. Był ogromny. Mierzył prawie 17 stóp. Z jego grzbietu wyrastały wodne rośliny, które zapuściły korzenie w błocie nagromadzonym pomiędzy szczelinami łusek. Otrząsnął się, rozpryskując na boki krople wody. Potem przysiadł na tylnych łapach i wydał z siebie odgłos przypominający kwilenie dziecka, a będący najprawdopodobniej wyzwaniem na pojedynek. Jaguar wciąż nie atakował. Cofnął się jeszcze bardziej i naprężył mięśnie, gotując się do skoku. Obaj przeciwnicy, król lasów i król mokradeł, przez chwilę łypali na siebie w milczeniu swoimi żółtawymi ślepiami, z których biła prawdziwa dzikość. Jaguar zamruczał zniecierpliwiony, skulił się w sobie, prychając jak rozwścieczony kot. Kajman z kolei, zupełnie niefrasobliwy, świadom swojej niezwykłej siły i potęgi swoich zębów, coraz bardziej oddalał się od wody, kołysząc ogonem na boki. Przebiegły kot tylko na to czekał. Widząc, że kajman wyszedł już w całości na ląd i znacznie oddalił się od brzegu, rzucił się na niego jednym susem. Niestety, mocne jak stal pazury jaguara ześliznęły się po kościstych łuskach gada, zdolnych zatrzymać nawet pocisk wystrzelony z muszkietu. Rozwścieczony niepowodzeniem, okręcił się w miejscu i łapą uderzył kajmana w głowę, rozorując mu oko, po czym odskoczył od ofiary na odległość 10 kroków. Gad zawył z bólu i ze złości. Instynktownie czuł, że bez oka nie może stanąć do równej walki z niebezpiecznym przeciwnikiem. Zaczął się wycofywać w stronę mokradeł, uderzając wściekle ogonem i rozchlapując błoto na wszystkie strony. Jaguar, który wciąż zachowywał należytą ostrożność, skoczył po raz drugi. Tym razem jednak nie marnował sił na twardy pancerz przeciwnika. Nastroszył się, po czym rozpruł mu pazurami prawy bok i zaczął wyrywać ze środka wnętrzności. Było jasne, że kajman już się z tego nie wyliże. Tym niemniej rozjuszony walką i kipiący złością nie zamierzał dawać za wygraną. Znalazł w sobie wystarczająco dużo siły, żeby strząsnąć z grzbietu napastnika, który wpadł między trzciny. Otworzył szeroko swoją groźną, krokodylą paszczę i szykował się do zmiażdżenia wielkiego kota w potężnych szczękach. Na swoje nieszczęście, ze względu na brak jednego oka, nie oszacował prawidłowo dzielącej go od jaguara odległości. Zamiast zatopić kły w jego ciele, w rozpędzie ugryzł go w ogon. Rozdzierający ryk drapieżnika mógł jednak świadczyć tylko o jednym. Kajman nie tylko ugryzł go w puszystą kitę, ale całkowicie mu ją odgryzł.
Biedne stworzenie! Wykrzyknął Carmon.
Bez ogona będzie mu nie do twarzy.
No, to teraz mu się odwdzięczy,
odparł Katalończyk. Rozjuszony drapieżnik w mgnieniu oka doskoczył do gada. wbił mu pazury w pysk i zaczął go rozszarpywać, choć przecież wiedział, że kajman może odgryźć mu łapy. Broczący krwią, oślepiony i silnie okaleczony krokodyl zaczął się wycofywać w kierunku mokradeł. Plaskał ogonem o ziemię i kłapał paszczą, nie mogąc zrzucić z siebie swego oprawcy, który systematycznie rozrywał mu pazurami wnętrzności. W pewnym momencie drapieżniki wpadły do wody. Przez kilka chwil widać było szamotaninę, woda zakotłowała się i spieniła, a po chwili zabarwiła na czerwono. W końcu zwycięskie zwierzę wynurzyło się na powierzchnię. Był to jaguar, choć w opłakanym stanie. Jego sierść ociekała krwią i wodą. Ogon został w paszczy kajmana. Wyglądało na to, że ma złamaną nogę, a jego grzbiet był odarty ze skóry. Z trudem wydostał się na brzeg. Przystanął na chwilę i odwrócił się, spoglądając na mokradła. Oczy lśniły mu wściekłością. Doczłapał się z trudem do trzcinowych zarośli, po czym zniknął z pola widzenia piratów, odgrażając się jeszcze ostatnim złowrogim mruknięciem.
— Mocno mu się oberwało. Dostał za swoje — powiedział Kamo.
— No tak, ale kajman padł trupem. I kiedy jutro wypłynie na powierzchnię, jaguar będzie miał bardzo pożywne śniadanie
— skwitował Katalończyk.
— Pożywne, ale nader kosztowne.
— Nic mu nie będzie. To bardzo silne zwierzęta, więc wyzdrowieje.
— Ale drugi ogon mu na pewno nie wyrośnie.
Wystarczą mu kły i pazury.
Czarny korsarz ruszył przed siebie, obchodząc mokradła. W pobliżu miejsca, w którym rozegrała się krwawa walka między królem południowoamerykańskich lasów z władcą rzeki Mokradeł, Karmą zauważył leżące na ziemi oko kajmana.
— Fuj, ohyda! — wykrzyknął zniesmaczony. Mimo że zgasło, zachowało nienawistny błysk i dziki zew.
Piraci szli przed siebie dziarskim krokiem. Jako że na obrzeżach mokradeł rosły tylko tyczkowate trzciny i krzaki muku-muku, rośliny, pośród których łatwo było torować sobie przejście, wędrówka okazała się o wiele przyjemniejsza niż wcześniejsza przeprawa przez leśne knieje i gęstwinę. Teraz musieli głównie uważać na różne jadowite gady. W obrębie mokradeł było ich bowiem bez liku. Za szczególnie niebezpieczne uchodzą węże żararaki, na których ukąszenia nie ma ratunku. Ich skóra ma barwę suchych liści, potrafią więc skutecznie oszukać ludzkie oko. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że na drodze swojej wędrówki nie napotkali żadnego z tych niebezpiecznych stworzeń. Tereny te obfitowały w rozmaite gatunki ptaków, które krążyły całymi stadami ponad porastającą mokradła roślinnością i wokół trzcinowych zarośli. Poza ptactwem brodzącym można było zobaczyć długoogoniaste i kolorowo upierzone cyganas, czyli kośniki czubate. Całe stada skrzeczących papug, zielonych, żółtych, czerwonych i innych, majestatyczne ary o turkusowych skrzydłach i żółtym brzuchu, a także rozliczne pasówki obrożne, takie, które na pierwszy rzut oka przypominają wróble. Nieopodal mokradeł pojawiła się też grupa małp, które przywędrowały z głębi lasu. Były to makaki iwi, o miękkiej jak jedwab sierści, o czarno-szarej barwie i długiej, białej brodzie, która je postarzała i przydawała dostojeństwa. Małpie matki szły za samcami, niosąc na ramionach swe młode. Jednak na widok piratów nagle przyspieszyły kroku i czmychnęły przed siebie, pozostawiając samcom obowiązek obrony małpiej rodziny. W samo południe, na widok zmęczenia malującego się na twarzach piratów, po nieprzerwanej, wielogodzinnej wędrówce, czarny korsarz zarządził postój, zezwalając wszystkim na zasłużony odpoczynek. Chcąc zachować na czarną godzinę skromny prowiant, który ze sobą zabrali i który mógł w sercu wielkiego lasu okazać się niezwykle cenny czy wręcz zbawienny, postanowili wybrać się na łowy i poszukać jakichś owoców. Hamburczyk i Murzyn rozejrzeli się po okolicznych drzewach. Szczęście im sprzyjało, bowiem niemal od razu natrafili na rosnącą na brzegu Mokradeł przepiękną palmę bakaba, która wydaje kwiaty kremowego koloru i która, gdy ją lekko naciąć, wydziela jakby winny nektar. Poza nią natrafili także na Yadibi Cabeira, wysokie na 20-22 stopy drzewo o ciemnozielonym ulistnieniu, rodzące owoce w kształcie i wielkości pomarańczy, ale koloru jaskrawo-żółtego, o bardzo delikatnym i smakowitym miąższu.
Carmo i Katalończyk natomiast podjęli się upolowania zwierzyny, ponieważ ich zadaniem było zadbać także o wieczorny posiłek.
Widząc, że obrzeża grzęzawisk zamieszkiwało jedynie trudne do upolowania ptactwo i nie chcąc tracić cennego czasu, postanowili zapuścić się w głąb puszczy. Mieli bowiem nadzieję, że uda im się upolować mulaka białoogonowego czy podobnego do dzika pekariowca obrożnego. Polecili swoim kamratom, by tymczasem rozpalili ognisko, po czym bezzwłocznie oddalili się szybkim krokiem w stronę puszczy. Zdali sobie bowiem sprawę, jak bardzo czarnemu korsarzowi zależało na czasie i na pochwyceniu tego łotra Van Golda. W ciągu 15 minut przedarli się przez trzciniaste zarośla i muku-muku, aż w końcu znaleźli się na skraju dziewiczego lasu. Na rozległej polanie, którą szczodrze porastały olbrzymie cedry, rozmaite palmy, kolczaste kaktusy, wielkie słoneczniki i wspaniała, szkarłatna szałwia meksykańska. Katalończyk zatrzymał się na chwilę, nasłuchując, czy nie ma w pobliżu jakiejś zwierzyny łownej, lecz pod baldachimem bujnej roślinności panowała absolutna cisza.
Obawiam się, że będziemy musieli skorzystać z naszego prowiantu, powiedział potrząsając niepocieszony głową. Być może znajdujemy się na terenie, na którym niepodzielnie rządzi jaguar. W związku z czym zwierzyna łowna już od dawna trzyma się od tego miejsca z daleka.
Wprost nie do wiary, że pośrodku wielkich lasów nie można upolować nawet kota.
Wprost przeciwnie. Kotów tu nie brakuje. W dodatku jakich?
Jeśli spotkamy jaguara, to go zabijemy.
Wcale niezłe jest mięso tych drapieżników. Zwłaszcza podawane razem z modrą kapustą.
A zatem go upolujemy.
Oj, 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 coś mi się zdaje, że zabijemy coś o wiele lepszego.
Wykrzyknął Katalończyk, podnosząc żywo głowę do góry.
Czyżbyś zobaczył kozicę, mój kataloński przyjacielu?
Widzisz tego dużego ptaka?
Carmau podniósł wzrok i zobaczył duże czarne ptaszysko, które przelatywało właśnie nad koronami drzew.
Czy to jest ta obiecana kozica?
To jest gule-gule. Spójrz tylko, jeszcze jeden. O, jeszcze! Jest ich tu całe stado.
Ustrzel go! Założę się, że jeden pocisk ci nie wystarczy, powiedział ironicznie Kormo. Poza tym, jakoś nie ufam twoim gule-gule.
Nie mam zamiaru do niego strzelać. Mam inny pomysł. Ale i tak nie zgadniesz jaki. Powiem ci. One nam wskażą siedliska zwierzyny łownej.
To znaczy?
Dziki.
Na flaki ryby młota. Na samą myśl o szyneczce i żeberkach aż mi ślinka cieknie. Czy mógłbyś mnie jednak oświecić, co mają wspólnego twoje gule-gule z dzikami?
Otóż te ptaki, które wyróżniają się doskonałym wzrokiem, są w stanie z daleka dostrzec dzika, a kiedy go dostrzegą, lecą czym prędzej w jego stronę, żeby zaspokoić głód.
Czyżby żywiły się dziczyzną?
Ale skąd? Żywią się robactwem, skorpionami, skolopendrami, które wychodzą z ziemi, w której ryją dziki w poszukiwaniu pożywienia, korzeni i cebulek roślin.
Pożerają też skolopendry?
Oczywiście.
I nie umierają od tego?
Powszechnie wiadomo, że gule są odporne na jad tych robaków.
A to sprytne ptaki. Patrzmy zatem uważnie, dokąd lecą gule, zanim znikną nam z oczu i nabijmy broń. Ot co? I nie usłyszą nas, Hiszpanie?
W takim razie czarny korsarz musi wybrać. Albo broń, albo post. Fascynujące to, co mówisz, drogi kataloński przyjacielu, ale słowem się nie pożywimy.
Lepiej, żebyśmy napełnili żołądki, nawet jeśli wrogowie usłyszą nasze małe polowanie, niż żeby zabrakło nam sił do dalszej wędrówki.
Cicho!
Dziki?
Nie mam pojęcia. Jakieś zwierzę idzie w naszym kierunku. Słyszysz szelest liści przed nami?
Tak.
W razie czego strzelamy.